Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest poseł Joanna Kopcińska, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani poseł, zarzuty dla teściowej Marcina P., twórcy Amber Gold. W zeszłym tygodniu Komisja do Spraw Amber Gold przesłuchiwała Danutę J.P. Ona odmawiała odpowiedzi na pytania. Można powiedzieć, że prokuratura jest tuż przed Komisją Śledczą. Komisja Śledcza no, nie miała wpływu i nie miała w jakikolwiek sposób narzędzi, żeby przesłuchać teściową Marcina P.?
Nie no, świadek może korzystać z przysługujących mu praw i z takich praw akurat teściowa Marcina P. skorzystała. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że działania komisji śledczej swoim obszarem dotykają czego innego niż działania prokuratury. To, że te działania muszą się zazębiać i nakładać, no to jest oczywiste. Zresztą konsekwencją dotychczasowych przesłuchań jest już kilka złożonych przez komisję zawiadomień do prokuratury. Chcę powiedzieć, że te zawiadomienia, które do tej pory złożyliśmy, z tego co pamiętam, pozostały podjęte jednomyślnie przez wszystkich członków komisji i w zakresie podległym prokuraturze działania liczymy na to w imieniu Polaków, nie tylko poszkodowanych w tej aferze, zostaną podjęte.
Jakie są te cele Komisji Śledczej? No,
komisja przede wszystkim ma zobaczyć, jak działało państwo i myślę, że cała Polska już widziała, tak, jak zadziałać powinny organy i instytucje państwa polskiego w swoim obszarze. Widzieliśmy, jakie działania zostały podjęte, czytaj nie podjęte przez prokuraturę.
Chodzi o ten słynny parasol nad działaniami Amber Gold?
Urząd Ochrony Konsumenta, jak działały urzędy skarbowe, jak wykonywali swoje obowiązki policjanci, pracownicy, funkcjonariusze ABW i innych służb. Ja powiem tak, to opozycja, ówcześnie rządzący wypowiedzieli słowa między innymi kamieni kupa i państwo teoretyczne. To, co pokazała do tej pory komisja śledcza, ten brak działań, ta opieszałość w niektórych przypadkach, niestety skutkowało tym, że pan Marcin P. prowadził swoją działalność praktycznie bezkarnie i mało tego, to nie państwo polskie i nie instytucje tego państwa powstrzymały jego działalność, tylko on sam ogłosił upadłość, dlatego pytamy, jak to państwo funkcjonowało, jeżeli od 24 maja 2012 roku najważniejsze osoby w Polsce miały notatkę ABW i nie podjęły tak skutecznych działań, aby to państwo uniemożliwiło działalność firmy, której właściciel teraz siedzi na ławie oskarżonych, tylko on sam ogłosi upadłość i w przypadku linii lotniczych, i w przypadku Amber Gold.
Pani poseł, kto jeszcze stanie przed Komisją Śledczą?
Na ostatnim niejawnym posiedzeniu przegłosowaliśmy listę 38 świadków. Nie jest to lista zamknięta, być może ją poszerzymy. 12 funkcjonariuszy operacyjnych będzie przesłuchiwanych. W związku z tym ich danych nie możemy upubliczniać. Oni najprawdopodobniej będą przesłuchani nawet z pewnością na posiedzeniach niejawnych. Natomiast spośród innych świadków, których komisja zamierza wezwać, to pan były minister Cichocki, Bondaryk, Janicki. W przyszłym tygodniu będziemy przesłuchiwać pana Jacka, tajemniczego pana Jacka, który w jednym z ostatnich przesłuchań komisji śledczej się pojawiał, a to do niego często jeździł pan Marcin P. z małżonką. Ta lista jest cały czas otwarta. Nie chcemy jej niepotrzebnie mnożyć, no ale wydaje się być naturalnym, że musimy funkcjonariuszy ABW przesłuchać CBS-u i policji, jak również oczywiście Urząd Skarbowy, który no dla mnie jest rzeczą niepojętą, nie podejmował właściwych działań, takie jakie podejmowane są wobec zwykłego, przeciętnego obywatela. Tu w tym przypadku, jak słyszymy, ta działalność była, delikatnie mówiąc, opieszała.
Czyli jeszcze sporo pracy przed komisją. Przejdźmy do tematów bieżących. Przedwczoraj przez Polskę przetoczyły się po raz kolejny czarne protesty, mniej liczne z tego, co donoszą media, no i z tego, co widzieliśmy na ulicach, mniej liczne niż w zeszłym roku. Czy temat aborcji, zaostrzenia bądź też liberalizacji prawa aborcyjnego w ogóle ma szansę wrócić do parlamentu, bo nad tym komentatorzy przedwczoraj się zastanawiali, pod tym kątem patrzyli na te protesty, czy w ogóle jeszcze komukolwiek jest na rękę wracać do tematu i burzyć to status quo, które funkcjonuje w kraju?
Ja powiem tak, apelujemy do Polek, aby nie dały się manipulować, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnych prac aby wypowiedzieć konwencję antyprzemocową. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było, jest i będzie za ochroną życia, ale nie toczą się żadne projekty, o których słyszę gdzieś w przestrzeni publicznej wypowiadane, o których opowiadają politycy opozycji.
Czy to takie napędzanie strachu jest trochę?
To jest manipulowanie moim zdaniem kobietami, mówienie wielu rzeczy, których powiem wprost nieprawdziwych. Dlaczego? Dam przykład chociażby ostatniego posiedzenia parlamentu. Proszę zwrócić uwagę, z całego projektu ustawy, którą przedstawił minister zdrowia, opozycja wyjęła programy dotyczące in vitro. Ani słowa nie było o programach in vitro w procedowanym projekcie. Tak, albo opozycja nie zrozumiała, nad czym debatowała, albo posuwa się do tak skrajnej manipulacji obywatelami naszego państwa, co jest absolutnie niegodne i niewłaściwe.
Ja chcę powiedzieć jesteśmy, jedno. To w takim razie te programy in vitro samorządowe są niezagrożone?
Panie redaktorze, dwa słowa wyjaśnienia. Opozycja nie wie, nad czym głosowała. Pomyliła programy pilotażowe z programami polityki zdrowotnej. Programy polityki zdrowotnej, które prowadzą samorządy, są uzupełnieniem koszyka świadczeń gwarantowanych. Samorządy od 2015 roku, czyli odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, żaden program in vitro nie uzyskał negatywnej opinii. Wszystkie były przez Agencję Oceny Technologii Medycznej zaopiniowane pozytywnie bądź warunkowo pozytywnie. Zatem czym straszymy? Jeżeli mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość, Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia chce coś odebrać, w tym przypadku programy in vitro. Po pierwsze, nie ma ani jednego zdania o programach in vitro. Po drugie, prawo nie działa wstecz. Po trzecie, Agencja Oceny Technologii Medycznej ma wręcz programy polityki zdrowotnej, te wzorcowe, umieszczać, dawać do, że tak powiem, wykorzystania przez samorządy, aby je właśnie implementować. Dlatego ja nie wiem, o czym mowa. A dla mnie jest skrajną nieodpowiedzialnością wyprowadzanie kobiet na ulicę, wmawianie im czegoś, czego nie ma, w momencie, kiedy słyszę polityków opozycji, bo to i Platforma, i Nowoczesna, nie zrozumiała, pomyliła pilotaż z programem polityki zdrowotnej. Jedno jest pewne, nie ma żadnych prac, które mają odebrać prawa kobiet, które mają zagrozić kobietom. Wręcz przeciwnie, rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera kobiety i wspierał je będzie.
Czyli to są manifestacje po prostu antyrządowe, opozycja w ten sposób działa?
Opozycja wykorzystuje kobiety do tego, aby wyprowadzać je na ulicę, aby uprawiać hucbę polityczną, a nie ma absolutnie ku temu powodów.
To jeszcze na koniec szybkie pytanie o rezydentów. Rezydenci również protestowali. Te rozmowy z Ministerstwem Zdrowia trwają już przecież od dłuższego czasu. No, najwyraźniej młodym lekarzom bez specjalizacji po prostu zaczyna brakować cierpliwości. Czy jest szansa na zmiany w tych zarobkach? Minister Radziwiłł powiedział, że są wygórowane żądania lekarzy rezydentów, ale czy jest w ogóle szansa na jakąkolwiek zmianę?
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że obserwuję i to, co mnie cieszy, to to, że jest dialog. Jest dialog, jest chęć rozmowy ze strony ministra zdrowia, jego resortu i młodych lekarzy, których wspieramy, na których nam bardzo zależy, bo doskonale wiemy o tym, że lekarz może się leczyć sam, pacjent nie. Wiemy, że są niebywałe braki wśród kadry w ogóle medycznej i trzeba to zmienić, ale mamy stan zastany i jest owszem w perspektywie prace wskazane przez resort dotyczące zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. To się nawet już teraz dzieje. Proszę zwrócić uwagę, dodatkowe 3 miliardy złotych jeszcze w tym roku resort zdrowia wywalczył na zakupy dotyczące chociażby endoprotez, czy operacji zaćmy, czy onkologii. To są realne pieniądze, już większe, już zwiększone. Oczywiście, że wszyscy chcieliby zarabiać więcej, tylko musimy się posługiwać realiami. I liczę na to i wiem, bo rozmawiałam z młodymi lekarzami, to są bardzo wartościowi, mądrzy, dobrze wykształceni młodzi ludzie. Oni zdają sobie sprawę z ograniczeń budżetowych i przede wszystkim cieszy mnie to, że rozmowa jest konkretna i merytoryczna i bez emocji.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Joanna Kopcińska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.